Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocach bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie to, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. No i popatrzcie, po raz kolejny znowu Słowo Boże dostarcza nam mnóstwo materiału, który możemy wykorzystać w czasie naszych rekolekcji, kiedy to chcemy przygotować się do jak najlepszego podjęcia powołania, które otrzymaliśmy od Pana Boga. W waszym przypadku jest to powołanie w większości oczywiście, prawie chyba myślę do wszystkich, powołania do małżeństwa. I już na pewno wiele sobie powiedzieliśmy na ten temat, ale ja myślę, że tak jakoś Pan Bóg stawia pytania o te, które nie zdołaliśmy wczoraj zadać, bo były wczoraj różne pytania tutaj stawiane, ale być może zabrakło takiego jednego, którego poniekąd się może spodziewałem trochę, bo on z reguły w takich sytuacjach się pojawia. Mianowicie, jak się nie pomylić w wyborze współmałżonka, bo no, jest drugi człowiek, który może być i obiecujący i dobrze się zapowiadać, ale też człowiek zakochany no, nie wszystko dostrzeże to, co jest w nim szczególnie jego słabością, co jest złe. I myślę, że dostajemy dzisiaj taką bardzo konkretną wskazówkę od Pana Jezusa jak odpowiedź na to pytanie. Mianowicie Jezus mówi: nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocach poznaje się każde drzewo. I tak trzeba bardzo uważnie przypatrywać się czynom, słowom drugiego człowieka. Tego, z którym chcesz iść przez życie. Można omamić człowieka. Można pięknie opowiadać i być najwyższej klasy, szarmanckim, dżentelmeńskim i tak dalej. Ale jednak czyny zawsze mówią o człowieku. Czyny, które są świadczone nie tylko wobec ciebie, ale także wobec innych ludzi. Może wobec najbliższych jego rodziny, twojej rodziny i w dalszym kręgu wobec współpracowników, osób, z którymi ta osoba ma do czynienia i tak dalej. Dlatego też mówiłem, tak bardzo ważne jest to, żeby jak najczęściej przebywać w grupie, żeby inni mieli okazję zobaczyć, skonfrontować to, co ty widzisz z tym, co oni widzą i powiedzieć, co oni widzą, jakie owoce wydają czyny tego człowieka, który jest blisko ciebie. I nie wolno być na to ślepym. Ślepota czy zamknięte oczy, przymykanie oczu na to, co jest złym czynem w życiu człowieka, no później może mieć bardzo przykre konsekwencje w twoim życiu, dla tej relacji, którą tworzysz. Jeżeli ty albo jakaś inna osoba z powodu twojego chłopaka, twojej dziewczyny płacze, cierpi, bo jest przez niego krzywdzona, uważam, że nie jest roztropne wchodzić z taką osobą w związek, jeżeli on ma być oparty na miłości, czyli na wzajemnym świadczeniu dobra. Jeżeli ktoś jest dobry tylko dla ciebie, ale nie jest dobry dla innych ludzi, tak samo, ponieważ z pewnością za jakiś czas no, sam doświadczysz tego zła, które wynika z jego życia. A więc po owocach poznajemy drugiego człowieka, ale także samego siebie. Modlimy się, żeby być dobrym mężem, dobrą żoną. Przypatrzmy się owocom naszego życia, naszego postępowania, naszych czynów. chcemy być dobrym mężem, dobrą żoną, to znaczy chcemy umieć kochać, umieć służyć, umieć przebaczać. Czy potrafimy służyć? Jak wygląda teraz nasza służba? Czy potrafimy przebaczać? Czy mamy z tym problem? Czy potrafimy opanować nasze emocje, nasze złości, gniew i tak dalej? Po owocach poznajemy prawdę także o nas samych. Jeżeli widzimy coś, co nas niepokoi, trzeba to dać Panu Jezusowi. Prosić, aby to uzdrawił. Pamiętajmy, że dobry owoc to jest ten owoc, który odżywia, który niesie ze sobą zdrowie. Ale ten zły owoc, on jest trucizną. I trucizna zawsze zabija. Jeżeli owocem tej relacji, w której jesteście, jest właśnie taka trucizna, tą trucizną jest zawsze grzech, zło. To taka relacja nie ma Bożego błogosławieństwa, a właściwie to Boże błogosławieństwo traci i zmierza ku śmierci duchowej przede wszystkim, czyli tej, która oddala od Pana Boga. Dlatego też trzeba być bardzo czujnym na to, co niesie grzech w relacji, którą chcecie tworzyć. Od tego trzeba się trzymać z daleka, bo to zawsze, zawsze będzie wiązało się ze śmiercią. A więc to jest pewna prawda o tej relacji, w której teraz jesteś. Jeżeli masz jeszcze pytanie, co z nią zrobić, czy ją kontynuować, czy ją przerwać, przypatrywać się jej owocem. Podjąć pracę przede wszystkim, żeby uzdrowić te owoce. Nie od razu trzeba to wszystko ucinać. Ale jeżeli jednak pomimo różnych starań nie widać i nic nie zapowiada dobrych owoców tego związku, są tylko kłótnie, awantury, sprzeczki, gniew, smutek, łzy, ale też czasami taka obojętność na drugiego człowieka, bo to jest takie mniej widoczne, ale uważam równie niebezpieczne i bolesne, że ta druga osoba traktuje Ciebie właściwie tak, że równie dobrze mogłoby Ciebie nie być w jej życiu. Uważam, że wtedy trzeba taką relację przerwać. Dalej Pan Jezus dzisiaj mówi o tej bardzo konkretnej prawdzie, że dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. A więc niejako Pan Jezus pokazuje, że to, co jest dobre w nas, pochodzi z naszego serca, serca, które będzie dobrym sercem. Ale też jeżeli wynikają z nas jakieś złe czyny, złe słowa, to też ma swoje źródło w naszym sercu. I jeśli chcemy, żeby wasza relacja wydawała dobre owoce, wydawała dobro dla was samych, dawała wam szczęście, trzeba zatroszczyć się, żeby wasze serca były w Bogu, bo tylko z serca zatopionego w Bogu może wynikać dobro. Dobrze jest codziennie modlić się za swoje serce i za serce twojego chłopaka, dziewczyny, narzeczonego, narzeczonej, męża czy żony. W jaki sposób modlić się za jego serce? Prosić, aby w twoim sercu i w sercu twojego ukochanego czy ukochanej zamieszkał Jezus Chrystus. Żeby twoje serce czy jego serce było złączone z sercem, najświętszym sercem Jezusa i z niepokalanym sercem Najświętszej Maryi Panny. Żeby było połączenie tych serc. Wtedy dopiero możemy powiedzieć o tym, że serce staje się zdolne, żeby rodzić dobro. Bo serce człowieka samo z siebie niestety jest zatrute grzechem, grzechem pierworodnym, licznymi słabościami. I im wcześniej uzmysłowimy sobie, że tylko i wyłącznie z Bożą pomocą możemy zrodzić w naszym życiu dobro, to tym lepiej dla nas, tym lepiej dla naszych związków i dla naszej miłości. Codziennie trzeba oddawać swoje serce i serce tej bliskiej osoby twojemu sercu, sercu Jezusa i sercu Maryi. I też patrzmy się na to nasze serce, jakie ono jest. Czy ono jest dobro, czy rodzi dobro, czy raczej czy rodzi zło. Jeżeli zauważamy coś niepokojącego, również trzeba modlić się o przemianę serca. I w kolejnym zdaniu słyszymy. Z obfitości serca mówią jego usta. I znowu kolejny element, na który trzeba zwrócić uwagę. Co mówią nasze usta? Czy potrafimy tej ukochanej osobie dawać otuchę, pocieszenie, zapewniać o miłości, czy raczej zdarza się nam poniżać, zranić, powiedzieć coś, co będzie dla tej osoby prawdziwym cierpieniem? Serce pełne miłości błogosławi. Serce, które niesie w sobie zło, niestety często przeklina, złości się, nienawidzi. I to są bardzo złe znaki, kiedy to zło tak bardzo mocno nas opanuje, że potrafi zatruć nasze serce. To nie jest tak, że człowiek w 100% ma w sobie miłość i w 100% nienawiść. Nie, to się jakoś tam gdzieś przenika. Ale czego jest więcej? Na to trzeba zwracać uwagę. I patrz też na serce twojego przyszłego męża czy żony. Czego jest w nim więcej? Co dominuje? O co on walczy? Czym się karmi? Jeżeli karmi się Chrystusem, będzie to serce pełne miłości i usta pełne miłości. Ale jeżeli niestety zamiast Boga będzie zło, będzie grzech, to bardzo szybko ten gniew, złość i nienawiść wyjdzie na zewnątrz. Wyjdzie przez słowa. Nie lekceważmy słów, bo słowa mają moc. Mają moc, która potrafi albo budować, albo może zabijać. Ja myślę też, że właśnie w tym momencie warto zwrócić uwagę na pewien aspekt, który pojawił się w dzisiejszym pierwszym czytaniu, gdzie apostoł Paweł mówi też, jak zmieniło się jego serce, jego życie. Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy, lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A więc apostoł pokazuje, jak nastąpiła jego przemiana. On był grzesznikiem. Mówi, że jednym pierwszym spośród grzeszników. I jeżeli powiedział, że jest grzesznikiem, to znaczy, że czynił zło, że zło było w jego ustach, było w jego sercu. Że ranił innych, nienawidził, zabijał. Jak przemieniło się jego serce? Przemieniło się dlatego, bo doświadczył wielkoduszności Jezusa Chrystusa. I tutaj to słowo wielkoduszność w języku greckim, ono ma taką nazwę makrotchymia i konkretnie to oznacza, że długi oddech, że Jezus miał długi oddech względem grzechów, które popełniał apostoł Paweł. Długi oddech to znaczy, że to jest jakiś rodzaj reakcji na to, co mnie drażni w drugim człowieku. Jeżeli widzimy właśnie coś, co drażni mnie w drugim człowieku, to możemy albo zareagować impulsywnie i od razu wyrzucić to nasze rozdrażnienie na zewnątrz, albo się powstrzymać, to znaczy mieć ten długi oddech. Wstrzymać się, opanować, ostudzić swoją reakcję, być wyrozumiałym, cierpliwym, może nawet cierpliwie czekać, aż w końcu się ten człowiek zmieni. To jest bardzo ważne, jeżeli chcemy doprowadzić drugiego człowieka do przemiany. Bardzo często naszym błędem jest to, że my chcemy spotkać idealnego męża, idealną żonę, idealnego kandydata na to bardzo ważne funkcje, to źle powiedziane, ale właśnie tego towarzysza twojego życia, ale ideałów nie ma. Człowiek się kształtuje przez całe życie, tak samo jak my. Jeżeli jesteśmy świadomi naszych słabości, naszych grzechów, jeżeli się regularnie spowiadamy i wiemy, że ciągle wracamy do konfesjonału z tym samym, i liczymy na to, że Bóg ma do mnie cierpliwość, to też miejmy cierpliwość do drugiego człowieka. To będzie możliwe, jeżeli rzeczywiście poprosisz, żeby ta Boża cząstka, właśnie cząstka tego długiego oddechu, tej wyrozumiałości, no stała się także twoim udziałem. Bo jeżeli będziemy reagować impulsywnie na to, co jest słabością drugiego człowieka, jeżeli zamiast go wspierać w tej przemianie, to będziemy go miażdżyć tymi osądami, naszą niecierpliwością, złością, to nie dość, że nic z tego nie będzie, to jeszcze przepłoszymy tego człowieka z naszego życia. On sobie odejdzie, pójdzie. A więc, czy to w obliczu tego, co drażni nas w życiu drugiego człowieka, czy też w obliczu nieoczekiwanych trudności, jakie mogą pojawić się w naszym życiu, czy w związku, czy w relacji, potrzeba opanowania, potrzeba wyrozumiałości, cierpliwości, umiejętności czekania. To nie jest tak, że wszystko się zmienia w jednym momencie. Tutaj przykładem są święci. Myślę, że w jakiś szczególny sposób, przynajmniej dla mnie, jako dla kapłana, święty Jan Bosko, który przecież pracował z bardzo trudnym materiałem, z młodymi chłopakami, no, którzy wręcz byli w najbardziej sprzyjającym wieku, żeby robić różne głupoty. I on po prostu przy nich był, okazywał im miłość, korygował z miłością, nazywał zło po imieniu. To nie było tak, że on przymykał na to oko, bo to absolutnie nie jest to. Ale też dawał ciągle szansę, pokazywał, że dobro w tobie jest i ono kiedyś będzie. Ono kiedyś wyjdzie na wierzch, ale po prostu no, potrzeba czasu. Więc i my też starajmy się ćwiczyć w tej cierpliwości i wyrozumiałości względem drugiego człowieka, bo to jest pierwsza cecha miłości. To jest pierwsza cecha miłości, kiedy ja potrafię spokojnie czekać, aż drugi człowiek się zmieni, daje mu szansę. No ale też, to tak jak powiedziałem, nigdy nie jest zamykaniem czy przymykaniem oka na zło, które jest obecne w życiu drugiego człowieka. To absolutnie nie jest. I myślę, że taka osoba, która doświadczy tego rodzaju miłości, miłości cierpliwej, łaskawej, to wtedy jej serce jest uzdrawiane. I tego dzisiaj bardzo potrzeba. Takich żon, takich mężów, których miłość będzie cierpliwa i łaskawa. I jeszcze, wracajmy do dzisiejszej Ewangelii, co mówi Pan Jezus. Pan Jezus mówi, kto moich słów słucha, podobny jest i daje przykład domu budowanego albo na skale, albo na piasku. Kto moich słów słucha i wypełnia je. Kolejny bardzo ważny czynnik. Jezus wręcz mówi, czemu to mówicie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? A więc nie wystarczy tylko słuchać, ale też trzeba czynić. To jest właśnie też nasz problem, że bardzo często słuchamy, co Jezus ma do powiedzenia. Uczestniczymy w rekolekcjach, ale nie ma to przełożenia na czyn. Często nasze życie chrześcijan to jest tylko taka czysta teoria. Jeszcze pół biedy, jeżeli ktoś słucha, no bo dzisiaj jest coraz większy problem z tych, którzy w ogóle nie słuchają Słowa Bożego, nie znają Pisma Świętego, nie znają Ewangelii, to jak oni mają wiedzieć, jak Żydzi? I to jest ich własne zaniedbanie. No i to później będzie miało swoje konsekwencje w ich życiu. Nieudane małżeństwa, nieudane relacje, związki, dużo niepotrzebnego cierpienia. Trzeba dzisiaj bardzo uważnie słuchać Pana Jezusa, czytać Ewangelię, rozważać je, czytać Słowo Boże, Pismo Święte. Ale nie tylko słuchać, Jezus mówi także czynić, wypełniać. I wtedy dopiero stajesz się człowiekiem, który buduje dom na skalę. Kiedyś byłem na takiej jednej parafii, gdzie było całe osiedle domków jednorodzinnych, bardzo ładnych, dużych, eleganckich. I właściwie przy każdym z tych domów była tabliczka na sprzedaż, na sprzedaż, na sprzedaż. I pytam proboszcza, co to jest właściwie z tą dzielnicą, bo to akurat było przy okazji kolędy, więc tam się wchodziło w te różne nowe osiedle. Proboszcz mówi, a osiedle rozwodników. No, że tam żadne małżeństwo się nie utrzymało, albo w ogóle nawet nie doszło do tego ślubu. Budowali, nabrali kredytów, coś tam zaczęli robić, ale w międzyczasie się skłócili między sobą i później te domy na sprzedaż. Osiedle rozwodników, takie osiedle budowane na piasku. I tak to właśnie jest, że człowiek ma wielkie plany, już buduje jakiś ten swój fizyczny dom i nagle nawet nie zdążył się tam wprowadzić i już dom na sprzedaż. I taka jest prawda o wielu relacjach i związkach, właśnie budowane na piasku. Dlatego, bo nie słuchamy Pana Jezusa. Nie słuchamy Go wtedy, kiedy wchodzimy w grzech, kiedy wchodzimy w kompromisy ze złem. Kiedy coś nam w sercu podpowiada, ja temu nie błogosławię, ja się pod tym nie podpisuję. Się mądrze zastanów się nad tym, czy to jest właściwa osoba dla Ciebie, a my gdzieś tam na przekór chcemy to nasze życie jakoś po swojemu. Niestety, jest to skazane na porażkę i no niestety, jak nie słuchamy Pana Jezusa, zawsze skończy się to cierpienie. Więc niech będzie dla nas taką konkretną wskazówką to, co usłyszeliśmy dzisiaj w śpiewie przed Ewangelią. Jeśli mnie kto miłuje i będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Zapraszamy Pana Jezusa, przyjdź do mnie, zamieszkaj w moim sercu, przemień moje serce, przemień serce mojego chłopaka i dziewczyn. Jezus odpowiada, dobrze, zrobię to, ale kochaj mnie przez to, że będziesz zachowywał moją naukę. Zachowuj moje przykazania. Jeśli będziesz Bogu wierny w czynach, wtedy też jak najbardziej Jezus będzie mieszkał w Tobie, w Twoim sercu i w sercach tych, których kochasz.